Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej zdalnej, podczas której chcielibyśmy poruszyć bardzo ważny temat, temat sytuacji w mazowieckich szpitalach. Na ten temat, w kontekście oczywiście pandemii, będziemy dziś również rozmawiać podczas obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dziś są z nami marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik,
Dzień dobry.
a także Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku, ale przede wszystkim przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Jest z nami także radny Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej.
Witam serdecznie Państwa. Witam.
Proszę Państwa, najpierw oddam głos naszym gościom, a później przejdziemy do odpowiedzi na pytania, które przesłali Państwo do nas mailem. Tych pytań jest sporo, za wszystkie bardzo dziękujemy i oczywiście się do wszystkich odniesiemy. Oddaję głos panu marszałkowi.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tej nietypowej formule konferencji prasowej. Proszę Państwa, dzisiaj odbędzie się sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która zajmie się problemem pandemii, problemami występującymi tutaj na Mazowszu szczególnie. Sytuacja coraz bardziej jest dramatyczna niestety. Wczorajsza ilość zakażeń, blisko 20 tysięcy, powoduje, że mamy olbrzymie obciążenie całego systemu ochrony zdrowia. I w tej chwili główna walka koncentruje się na tym, aby poszerzać ilość miejsc, również miejsc z dostępem do tlenoterapii czy do wspomagania oddechu. Dzisiaj rano dostaliśmy informację z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego o decyzji wojewody o przeznaczeniu 30% miejsc na terenie województwa mazowieckiego dla chorych leczonych z COVID-19. To oznacza, że na Mazowszu będziemy musieli dodatkowo zmienić przeznaczenie około 1000 łóżek. Trwają też pilne przygotowania do poszerzenia bazy łóżkowej. Wczoraj odbyły się konsultacje między Szpitalem Wojewódzkim w Płocku a koncernem Orlen, władzami koncernu. Wybrano miejsce na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na budowę tymczasowego szpitala na 200 łóżek. W tej chwili ja też wydam polecenie służbowe naszym dyrektorom naszych 26 szpitali, aby wszystkie miejsca, które w ramach pilnego remontu czy pilnej modernizacji będzie można przeznaczyć na umieszczenie łóżek szpitalnych, aby natychmiast podjęli takie działania. Zabezpieczymy finansowanie z własnego budżetu i ze środków europejskich na takie działania. Proszę Państwa, przed nami jest wielkie wyzwanie, bo według ekspertów, jeśli dzienny poziom zachorowań przekroczy 25 lub 30 tysięcy, będziemy mieli olbrzymi problem z wydolnością służby zdrowia. Dzisiaj mamy taką sytuację, że szybciej przybywa pacjentów, niż my jesteśmy w stanie przygotować łóżek. Dodatkowo wielkim problemem jest oczywiście kadra, bo o ile łóżka można postawić, czy zaadaptować powierzchnię do ich umieszczenia, można nawet kupić w trybie doraźnym sprzęt, no to wielkim problemem jest niewydolność kadr z kilku powodów. Pierwszy to, że i przed tą pandemią mieliśmy niedobory kadrowe. Po drugie, w pewnych specjalnościach był już zawsze deficyt, chociażby w anestezjologii intensywnej terapii. Ponadto część naszego personelu, personelu wszystkich szpitali na Mazowszu jest albo chora, albo na kwarantannie. Ci, którzy są po przechorowaniu, niektórzy nie wracają do pracy z powodu powikłań. Jednym słowem, mamy bardzo trudny okres i ja tą drogą apeluję po pierwsze do mieszkańców, aby jednak starali się unikać kontaktu, zwłaszcza chronili osoby starsze, o tym ciągle mówimy. No a po drugie zwracam się też do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, po pierwsze z podziękowaniami za ich wielki trud i determinację w pracy, ale też z prośbą, żeby no jednak robili wszystko, żeby w miarę swoich możliwości oczywiście nieść pomoc. I deklaruję ze strony Zarządu Województwa Sejmiku tutaj naprawdę pilne działania. Zwróciliśmy się w tej chwili do Komisji Europejskiej o kolejną zgodę. Chcemy uruchomić w najbliższych dniach kolejne 100 milionów złotych na wsparcie, na zakup niezbędnego sprzętu, testów, leków, no to co wszystko będzie potrzebne. To tyle może na wstępie.
To poprosiłabym Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego o zabranie głosu teraz.
Szanowni Państwo, znajdujemy się, tak jak wspomniał Pan Marszałek, w absolutnie wyjątkowej, bardzo trudnej sytuacji. Przekraczamy kolejne, wydawałoby się nieprzekraczalne granice ilości przypadków COVID-19 dziennie. I naprawdę stoimy przed wyraźnym zagrożeniem, że już i tak bardzo napięta sytuacja wydolnościowa służby zdrowia w całym kraju i na Mazowszu zostaje przekroczona. To wymaga zacieśnienia współpracy między administracją rządową a samorządami. Dzisiaj zaprosiliśmy na sesję Sejmiku Województwa Mazowieckiego pana wojewodę. Bardzo liczę, że pan wojewoda się pojawi po to, by porozmawiać o nowych rozwiązaniach, które mogą udrożnić wiele administracyjnych problemów związanych z tak dużym obciążeniem mazowieckich szpitali. Bardzo życzylibyśmy sobie, żeby decyzje, które to pan wojewoda wydaje, oczywiście uzasadnione sytuacją epidemiczną, były uzasadniane, były konsultowane z dyrekcjami placówek służby zdrowia. Bez tego będzie dochodzić do zwiększonych korków czy blokad w funkcjonowaniu szpitali. W ostatnich tygodniach docierały do nas informacje o tym, że karetki z pacjentami czekają czasem kilkanaście, nawet kilkadziesiąt godzin na pozostawienie pacjenta w oddziałach szpitalnych na Mazowszu, właśnie z uwagi na to, że bardzo trudno znaleźć dla tych pacjentów miejsce. Ta sytuacja nie miała miejsca, jeżeli nieco wcześniej administracja rządowa zareagowałaby na propozycje bardzo konstruktywne i spokojne propozycje dyrektorów mazowieckich szpitali, którzy proponowali stworzenie kontenerowych pomieszczeń przy szpitalach, gdzie mógłby się odbywać pretriaż pacjentów, którzy przybywają do placówek, ich wstępna izolacja przed hospitalizacją. To by spowodowało, że pacjenci zamiast czekać w karetkach, mogliby otrzymywać już bezpośrednio pomoc lekarską. Konieczne jest zwiększenie finansowania ze strony płatnika, publicznego płatnika, czyli NFZ-u w zakresie ratownictwa medycznego. My jako samorząd województwa robimy absolutnie wszystko, by tych karetek było więcej, ale to nie tylko samorząd województwa przecież za ratownictwo medyczne odpowiada. To jest wielka odpowiedzialność i kompetencja pana wojewody również, by ten system działał. Bez finansowania będzie bardzo trudno podtrzymać płynność finansową tego bardzo, bardzo napiętego systemu. Trzeba również bardzo pilnie zmodyfikować prawo budowlane, by wszystkie instalacje szpitalne i remonty i przebudowy, które trzeba czasem w ramach szpitali zrealizować, czy na przykład przyłącza elektryczne dla kontenerowych urządzeń służących pacjentom, były możliwe do realizacji ad hoc, bez kłopotliwej, często wielotygodniowej procedury administracyjnej. No to jest kompetencja administracji rządowej. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by rząd taką poprawkę do jednej z ustaw covidowych bardzo szybko wprowadził. Bardzo liczę również na obecność przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia dzisiaj na sejmiku, ponieważ niestety, mimo tego, że zajętość łóżek w szpitalach wojewódzkich jest absolutnie krytyczna, mimo że decyzje pana wojewody powodują, że ilość miejsca dla pacjentów niecovidowych, tych, którzy to przybywają do szpitali po pomoc w całkiem innych problemach zdrowotnych, związanych na przykład z wypadkami, czy z sytuacjami kardiologicznymi, czy onkologicznymi, by kluczowe staje się, by w tym miejscu te szpitale miały szansę na zabezpieczenie finansowania. Niestety bardzo często widzimy, że pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia nie korespondują z obecną dramatyczną sytuacją. Bardzo liczymy, że te procedury zostaną ustalone. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy na posiedzenie Sejmiku dzisiaj o godzinie 11. Jest to posiedzenie zdalne, transmitowane. Bardzo liczymy również na to, że przyniesie on rzeczywisty skutek w postaci błyskawicznego usprawnienia procedur. Nie jest naszym zadaniem wytykać błędów administracji rządowej, ale błagamy o szybkie usprawnienie współpracy.
Dziękuję i oddaję głos przewodniczącemu Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej, pan Piotr Kandyba.
Temat zdrowia to nie tylko szpitale, karetki, które oczywiście są najważniejsze, łóżka i tak dalej, ale także profilaktyka. To stworzenie takiego systemu pomocy i komfortu dla naszych seniorów, o których pan marszałek wspominał, że są bardzo ważni dla nas, tak żeby trafiło ich do szpitali jak najmniej. I tu mamy swoje osiągnięcia i tu trzeba podkreślić ważną rolę naszej jednostki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która pomimo COVID-u, czy tego pierwszego, czy w tej chwili prowadzi dalej działania w zakresie wielu projektów społecznych. Naprawdę tych projektów jest masa w różnych tematach, ale także ściśle projektów, które są związane z COVID-em. I tutaj trzeba podkreślić bardzo dużą pomoc i współpracę naszej jednostki i Urzędu Marszałkowskiego w temacie DPS-ów, domów pomocy społecznej, gdzie tak naprawdę COVID zagraża bardzo mocno naszym seniorom. I tutaj oprócz oczywiście wielu środków, które przeznaczyliśmy na pierwszym etapie i na pewno będziemy dalej przeznaczali na środki ochrony zdrowia osobistej, mówię tu o maseczkach, o środkach dezynfekujących i tak dalej, to dalej to wspieramy DPS-y w innych też tematach. Natomiast trzeba powiedzieć tak również o telefonach zaufania. Nasi seniorzy, którzy mają jakikolwiek problem, nawet psychiczny, porady, wygadania się i tak dalej, jesteśmy na telefonach, współpracujemy z dwoma fundacjami, które prowadzą takie telefony zaufania, zawsze mogą się do nas zwrócić. To wpływa na ich komfort, na psychiczny, a to przekłada się oczywiście na ich zdrowie. W pierwszym etapie COVID-u wspieraliśmy posiłki dla kadry ratowniczej. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu i to też warto podkreślić. Będzie to posiłków dla seniorów. Dla seniorów, którzy będą musieli być w kwarantannie, dla seniorów potrzebujących i dla seniorów, którzy nie mogą po prostu wychodzić z domu albo nie chcą, bo się boją. Także to też jest warte podkreślenia. I cóż, trzymamy kciuki za naszych seniorów. Mogą się do nas zgłaszać poprzez te telefony. Życzymy dużo zdrowia, a dla osób niepełnosprawnych, a szczególnie dla ich opiekunów, którzy będą musieli albo już coraz częściej spędzać czas w domu ze swoimi wychowankami, żeby się trzymali mocno. Jak tylko ten COVID minie, a mam nadzieję, że to nastąpi szybko, będziemy na pewno próbowali im pomóc, żeby te dzieci jak najszybciej wyszły z domów i żeby tak jak to było do tej pory, żeby spędzały czas w gronie przyjaciół i w różnych rodzaju projektach, które prowadzimy i będziemy prowadzili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz możemy przejść do pytań, które Państwo do nas przysłali. Tych pytań naprawdę jest bardzo dużo, więc od razu chciałabym powiedzieć, że na te pytania, gdzie odpowiedź powinna być wyczerpująca, oczywiście te pytania oczywiście odeślemy, te odpowiedzi odeślemy. Natomiast na większość postaramy się oczywiście odpowiedzieć od razu. Radio plus Radom. Czy samorząd województwa mazowieckiego ma plan wsparcia branży gastronomicznej i eventowej w czasie drugiego etapu walki z pandemią? To jest pierwsze pytanie. I kolejne z Radia plus Radom. Jakie inwestycje wojewódzkie musiały wyhamować na rzecz walki ze skutkami pandemii? I trzecie pytanie, jakie wsparcie uzyska szpital na Radomskim Józefowie w ramach drugiego etapu projektu unijnego? I ostatnie pytanie, jak ocenia Pan dzisiaj współpracę z wojewodą mazowieckim w zakresie wspólnego frontu walki z pandemią, plusy i minusy? Oddaję głos Panu Marszałkowi.
Dziękuję bardzo. Może rozpocznę od tych ostatnich pytań dotyczących ochrony zdrowia. Później przejdę do tych wcześniejszych. Proszę Państwa, no cóż, to jest taki czas, w którym, tak powiedział Pan Przewodniczący Strzałkowski, jest czas takiej konstruktywnej współpracy i oceniam, że ta współpraca ma miejsce. Pewnie chciałoby się lepszej koordynacji i tutaj jesteśmy otwarci na dialog. Natomiast chcę powiedzieć, że w naszym zespole dotyczącym wykorzystania środków europejskich są przedstawiciele wojewody. Nasi ludzie też są w ścisłym kontakcie, pani dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, w ścisłym kontakcie z dyrektorem Sławatyńcem w Urzędzie Wojewódzkim. Te konsultacje są i drogą telefoniczną, i drogą mailową i jesteśmy w stałym kontakcie, bo inaczej trudno sobie wyobrazić efektywną walkę z epidemią. Teraz co do wsparcia dla szpitali, to kontynuujemy, tak jak powiedziałem, też wsparcie ze środków europejskich z własnego budżetu. Na przykład szpital wojewódzki w Radomiu otrzymał ostatnio prawie 6 milionów złotych na zakupy niezbędnego sprzętu medycznego. No, tutaj głównie mówimy o sprzęcie ratującym życie, o wyposażeniu oddziałów intensywnej opieki medycznej, ale też sprzęt diagnostyczny, aparaty rentgenowskie, aparaty USG, więc wszystko to, co jest niezbędne i tą pomoc będziemy kontynuowali. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców i wsparcie dla przedsiębiorców, no to tutaj już mamy w tej chwili drugi konkurs. W sumie przeznaczymy ponad 80 milionów złotych na wsparcie głównie tej branży, która najbardziej została dotknięta epidemią. To są głównie firmy o charakterze turystycznym, gastronomicznym, hotelarskim, ale też eventowym, a w ostatnim tym naborze, który zakończył się 21 października, również firmy o charakterze twórczości artystycznej, twórczości rozrywkowej, czy nawet firmy drukarskie. Mamy zidentyfikowane. Zachęcam do sprawdzenia zakresu tych projektów na stronach internetowych Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych, czy na naszych stronach internetowych. Reasumując, ponad 80 milionów złotych przeznaczymy dla właśnie tych firm, które są najbardziej dotknięte. Chcę powiedzieć, że ten pierwszy nabór, który był przeprowadzony na przełomie lipca i sierpnia, no przyniósł konkretną pomoc w wysokości prawie 50 milionów złotych dla prawie 1300 firm. Więc była to konkretna pomoc, nawet otrzymaliśmy z tego powodu podziękowania. Zobaczymy, jak zostanie rozstrzygnięty ten drugi konkurs. Na dzisiaj tylko mam informację, że złożono ponad 1040 wniosków na ogólną kwotę ponad 35 milionów złotych. Zobaczymy po ocenie merytorycznej, jak będziemy mogli zabezpieczyć pomoc dla wszystkich. To chyba wszystkie te pytania, które Pani tutaj nasza rzecznik zadała.
I kolejne pytania, Radio Plus Warszawa, Łukasz Borowicz. Pierwsze pytanie, jak wygląda sytuacja z łóżkami covidowymi? Ile łóżek covidowych i respiratorów na Mazowszu jest zajętych? To pierwsze pytanie. Drugie, gdzie sytuacja jest najgorsza i czy są problemy z obsadzeniem personelu medycznego, to jak rozumiem w szpitalach marszałkowskich? Czy wystarcza karetek? I na ilu pacjentów jest przewidziany system opieki zdrowotnej na Mazowszu? Przy jakiej liczbie chorych się on zapcha? Także to są pytania z Radia Plus Warszawa.
No proszę Państwa, takie raporty otrzymujemy codziennie i mogę podać tutaj dane z 28, czyli z wczorajszego dnia. W tej chwili, jeśli chodzi, bo mamy trzy poziomy zabezpieczenia, jak Państwo wiedzą. Pierwszy poziom to są te szpitale podstawowe, drugi poziom to są szpitale wojewódzkie i szpitale te, które mają większe ilość profili. I wreszcie trzeci poziom to jest szpital MSWiA i Wojewódzki Szpital Zakaźny, który jest w naszej gestii. Jeżeli chodzi o ten pierwszy poziom, zajętych jest 265 łóżek z podejrzeniem COVID-19, bo na tym pierwszym poziomie są to głównie pacjenci z podejrzeniem zakażenia. Na drugim poziomie jest zajętych 212 łóżek przez pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Tam są też niektórzy, którzy są podłączeni do respiratorów, a nie mają jeszcze wyniku, ale wymagają już leczenia. No i 1303 łóżka przez pacjentów już ze zdiagnozowanym COVID-19. W tym jest 108 łóżek respiratorowych. W szpitalach wysokospecjalistycznych, czyli trzeci poziom, to co powiedziałem, jest 360 zajętych miejsc z 404, no i praktycznie 42 miejsca respiratorowe są zajęte w 100%. Gdzie sytuacja jest najgorsza? No to trudno tak powiedzieć, że gdzieś jest najgorsza. We wszystkich szpitalach drugiego poziomu mogę powiedzieć, że są już przekroczone normy czy obłożenie tych łóżek, które były przeznaczone na leczenie COVID-19 i w tej chwili pan wojewoda, tak jak powiedziałem, będzie wydawał decyzję o przekształceniu kolejnych łóżek. Tak jak powiedziałem, jeszcze potrzeba w trybie pilnym około 1000 łóżek na Mazowszu na drugim i trzecim poziomie. No stąd ta decyzja, jak rozumiem, o budowie szpitala na Stadionie Narodowym, no i wczorajsza decyzja o budowie szpitala tymczasowego dobudowanego do obiektów szpitala wojewódzkiego w Płocku. Sami też zresztą prowadzimy w tej chwili takie pilne analizy wszystkich możliwych powierzchni do wyremontowania, do pilnego zmodernizowania w ciągu tygodnia czy dwóch. Jak powiedziałem, wydam takie polecenie służbowe wszystkim dyrektorom. Zdobędziemy na to pieniądze i będziemy szybko powiększali możliwości łóżkowe. No i też rozpatrujemy możliwość dostawiania modułowych szpitali. To, co wspomniał pan zresztą przewodniczący Krzysztof Strzałkowski, że to czasami są kontenery, ale czasami mogą być nawet modułowe, czy to izby przyjęć, czy takie oddziały oczekiwania na diagnostykę po to, żeby rzeczywiście ci ludzie nie byli przetrzymywani w karetkach. Czy są problemy z obsadzeniem personelu medycznego? Oczywiście, że są. Bo tak jak powiedziałem, o ile od wiosny na skutek również naszych działań, bo prawie 300 milionów skierowanych na wsparcie dla ochrony zdrowia w sensie zakupu sprzętu, środków ochrony osobistej, sprzętu diagnostycznego do leczenia ostrych stanów, to pomogło w znaczącym stopniu. Tak, no nie jesteśmy w stanie w tak pilnym tempie wykształcić czy nawet przyuczyć w niektórych zawodach medycznych. Zaczyna brakować nie tylko anestezjologów, ale też lekarzy, którzy leczą w szpitalach. No i zaczyna brakować diagnostów medycznych, bo wiadomo, że tym wszystkim ludziom wykonuje się szereg badań, nie tylko przecież testy na COVID-19, ale też muszą mieć cały szereg badań laboratoryjnych. Także problemy z personelem niestety są i przykro mi to powiedzieć, ale według mojej oceny będą narastały. Teraz analizujemy możliwości szybkich kursów i szybkiego szkolenia. Chcemy też wykorzystać na to środki europejskie. Jest to w trakcie analizy. Czy wystarcza karetek? Karetek wystarcza, tylko problem jest znowu z personelem. Bo jeśli załoga karetki ulegnie zakażeniu, to wiadomo, że ona musi też odbyć kwarantannę dwutygodniową. No, jeśli ci ludzie chorują, no to ten czas bywa dłuższy. Więc o ile chodzi o sprzęt, czyli karetki, to jesteśmy w stanie nawet pilnie dostarczyć, zakupić kolejny sprzęt. Natomiast no, musimy mieć załogi. W tej chwili mamy też 15 zespołów do transportu chorych z COVID-19. Być może będziemy się starali to powiększyć poprzez nabór nowych pracowników, no, najchętniej ratowników medycznych, ale jeśli takich nie będzie, to na przykład przeszkolonych strażaków, którzy mogą nieść pomoc również, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w zespołach, czy to ratunkowych, czy to w zespołach transportowych. No, na ile, ilu pacjentów jest przewidziany system opieki zdrowotnej na Mazowszu? Przy jakiej ilości chorych się on zapcha? No, proszę Państwa, to na taką sytuację, jak mamy obecnie, żaden system, nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce, w Europie, na świecie, nie był przygotowany i nie jest przygotowany. Natomiast już w tej chwili obserwujemy taki moment krytyczny. Według mojej oceny między 25 a 30 tysięcy zachorowań dziennie, co oznacza na Mazowszu około 5 tysięcy zachorowań. No jeśli tylko tak się zdarzy, że nawet 5% tych ludzi będzie wymagało leczenia szpitalnego, no to łatwo policzyć, że to jest 250 pacjentów dziennie, a przy takiej ilości napływu pacjentów no nie będziemy w stanie wszystkich umieścić w szpitalach. Dlatego też pilnie trzeba uruchomić cały system izolatoriów. Przy czym nie damy rady tego zrobić już w oparciu o nasze kadry, bo w izolatoriach no, muszą być przynajmniej na pewien moment w ciągu doby lekarze i pielęgniarki, żeby przynajmniej stwierdzić, jak ci pacjenci w lżejszym stanie się czują. Tutaj ja apeluję do rządu, do pana wojewody, żeby uruchomić tutaj zasoby wojskowe, dlatego że jest pewna kategoria służb wojskowych, sanitarnych, medycznych i to trzeba by uruchomić pilnie po to, żeby były duże izolatoria. Dzisiaj na Mazowszu praktycznie nie ma miejsc w izolatoriach. Nie dlatego, że są zajęte, tylko dlatego, że po prostu nikt nie zdołał ich uruchomić tak efektywnie. Więc teraz trzeba zająć hotele, moim zdaniem duże obiekty i tam oddelegować opiekę wojskową, zdrowotną i przenosić szybko pacjentów w takim stanie niewymagającym leczenia intensywnego ze szpitali do tych izolatoriów. Tak to wygląda, proszę Państwa.
Dziękuję. Tu jeszcze jedno pytanie i prośba o uzupełnienie od redaktora Piekarskiego z RMF. Prośba do pana marszałka o rozszerzenie i doprecyzowanie sprawy ostatniego polecenia wojewody dla szpitali. Czy chodzi o 30% łóżek we wszystkich szpitalach, pyta pan redaktor, i jak brzmi to polecenie? I tutaj drugie pytanie, i gdzie stanie szpital tymczasowy w Płocku? Kto go zbuduje?
Tak, no to ja mogę zacytować wprost, tylko chwilkę mi to zajmie odszukanie tego maila. Mogę wprost zacytować pismo, które otrzymałem wcześniej rano o godzinie 7:30 od pana dyrektora Sława Tyńca z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, w którym cytuję: Pan premier wydał wojewodom polecenie przeznaczenia 30% bazy łóżkowej z wykluczeniem onkologii i pediatrii na potrzeby COVID-19 na drugim i trzecim poziomie. W przypadku Mazowsza oznacza to ponad 1000 dodatkowych łóżek, które musimy praktycznie natychmiast objąć decyzjami. Pracujemy nad tym wspólnie z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ale proszę Państwa o pilne Wasze sugestie i rekomendacje. Więc wynika z tego maila, że te 1000 łóżek, czyli 30% dodatkowych miejsc, dotyczy drugiego i trzeciego poziomu, czyli wszystkich szpitali wojewódzkich. No i tych, które znajdują się w drugim poziomie i w trzecim. A trzeci, no to oczywiście wojewódzki szpital zakaźny, w którym już nie bardzo jest, bo nie ma możliwości zwiększenia miejsc. I MSWiA, który, jak rozumiem, buduje po to szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym, żeby tam umieścić chorych, tych lżej chorych, ale wymagających hospitalizacji, i przez to powiększyć swoją bazę, o ile pamiętam, w pierwszym etapie o 500 łóżek. Więc jak to docelowo będzie wyglądało, to oczywiście nie odpowiem. Jeśli chodzi natomiast o Płock, no to wczoraj byłem w kontakcie z panem dyrektorem Stanisławem Kwiatkowskim, który poinformował mnie, że zapadły decyzje na poziomie premiera rządu, że Orlen pomoże, czy wręcz zbuduje szpital na 200 łóżek właśnie w Płocku. Wczoraj odbyła się wizja lokalna w kilku potencjalnych lokalizacjach. Jedną z lokalizacji zaproponował też pan prezydent Andrzej Nowakowski, ale wszystko wskazuje na to, że powinno się ten szpital zbudować na wolnych terenach wokół pawilonów w szpitalu wojewódzkim, bo chodzi tutaj o podłączenie do mediów i podłączenie też do na przykład sieci tlenowej. Chodzi też o bliskość bazy diagnostycznej i laboratoryjnej, i urządzeń badawczych, i to będzie bardziej racjonalne niż budowanie tego gdzieś w okolicach samego Orlenu, bo tam jest jakiś obiekt, w którym jest wykańczana inwestycja, ale to by wymagało poważnych nakładów i przeróbek. I w mojej ocenie ta decyzja, żeby to zlokalizować na terenie szpitala, gdzie dysponujemy odpowiednimi powierzchniami, dobudować do pawilonu płucnego, do pawilonu zakaźnego. I myślę, że tak powinien się Orlen koncentrować. Jak rozumiem, sfinansuje to wszystko spółka Orlen.
I przechodzimy do kolejnych pytań. Krzysztof Wojdyna, Ostrołęka. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych szpitalach wojewódzkich, jeśli chodzi o dostępność miejsc dla pacjentów z COVID i respiratorów? To szczegółowe pytanie, więc pozwoli pan, że prześlemy do pana mailem odpowiedź dokładną z wskazanymi poszczególnymi szpitalami. Drugie pytanie, ile osób personelu medycznego w poszczególnych szpitalach wojewódzkich jest zakażona koronawirusem? I kolejne pytanie, w związku z obciążeniem szpitali pacjentami COVID i zakażeniami personelu medycznego, jak wygląda sytuacja w szpitalach wojewódzkich z ewentualnymi opóźnieniami w wykonywaniu planowanych zabiegów, na przykład kardiologicznych?
Tak, no tutaj sytuacja jest różna. My oczywiście mamy również codzienny raport dotyczący placówek tych, dla których organem jest prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego. W tej chwili około 60 osób mamy zidentyfikowanych w sensie dodatnich wyników wymazów. To oczywiście jest sprawa płynna, dlatego że każdy dzień może tutaj przynosić zmiany. Pamiętajmy poza tym, że część naszego personelu już jest w grupie tak zwanych ozdrowieńców. Większość z nich wróciła do pracy. No jest też taka kategoria, która jest w kwarantannie, więc to jest, dynamicznie się to zmienia. Jeśli chodzi o zabiegi planowe, no to tutaj jest olbrzymi problem. Raz, że z powodów utrudnionego dostępu do szpitali, szereg szpitali podejmuje decyzję o odłożeniu planowych zabiegów, takich, które nie wymagają natychmiastowej interwencji. Niestety wśród tych zabiegów są też planowe zabiegi i chirurgiczne. No, staramy się przede wszystkim objąć zabiegami przypadki onkologiczne, czy takie przypadki, nawet planowe, kardiologiczne, ale które wymagają interwencji. Niestety nie wszędzie się to udaje i czasowo, również w Ostrołęce, bywają takie zabiegi zawieszone czy odłożone. Koncentrują się lekarze na walce z wirusem.
Kolejne pytania RMF Max, Kamil Puternicki. A w związku z tym, że oddział COVID-Hanowskiego Szpitala jest w 100% zapełniony i nie przyjmuje zarażonych pacjentów, proszę o odpowiedź, gdzie będą hospitalizowani mieszkańcy z powiatu ciechanowskiego w przypadku stwierdzenia koronawirusa, kto zapewni im niezbędną pomoc. Kolejne pytanie, czy transport do placówek oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów pozwolił ratować zarażonego? Czy wyznaczono lecznice, które będą przyjmowały pacjentów z nowej okolicy? Czy jest możliwość zorganizowania dodatkowych łóżek w ciechanowskim szpitalu? I czy samorząd zakupi w najbliższym czasie kolejne respiratory dla placówki? I może oddałabym głos panu przewodniczącemu Krzysztofowi Grzegorzowi Strzałkowskiemu.
Szanowni Państwo, to jest właśnie obszar, który we współpracy z administracją rządową, z wojewodą, który to wymaga usprawnienia, ponieważ decyzje pana wojewody w zakresie wskazania miejsc covidowych nie obejmują tego elementu, co dalej, tak? Ponieważ szpitale mają określoną bazę łóżkową i wyłączenie na przykład całego oddziału internistycznego w takim szpitalu jak w Ciechanowie powoduje, który jest jedyną w promieniu, myślę, że 40 kilometrów wysokospecjalistyczną placówką, która także realizuje świadczenia na przykład specjalistyczne kardiologiczne czy z różnych innych specjalności, wojewoda nie wskazuje, gdzie mają się podzieć pacjenci, którzy już są na tych łóżkach, które to muszą być uruchomione z dnia na dzień w zasadzie dla COVID i stawia to dyrekcję szpitala przed dramatycznymi wyborami i lekarzy szpitala ciechanowskiego również, czy stan pacjentów pozwala na przykład do ich wypisanie, czy można znaleźć placówkę, w której to mogliby kontynuować leczenie. Bardzo liczymy, że w tym zakresie ta współpraca z wojewodą się poprawi. Jeżeli chodzi o zakup sprzętu medycznego, to jak już wspomniał pan marszałek, dzisiaj koncentrujemy się na już i także na zakupie innego sprzętu niż respiratory. Respiratory no, niosą za sobą także konieczności kadrowe i nie zawsze, jak wskazują no, doświadczenia w walce z COVID, są najskuteczniejszą formą leczenia. Często lepsze efekty daje na przykład tlenoterapia. Tutaj potrzeby są olbrzymie, ponieważ instalacje tlenowe w naszych szpitalach są naprawdę na maksymalnym obciążeniu, więc aparaty do tlenoterapii, sprzęt do tlenoterapii, to jest to, na co w tej chwili samorząd województwa stawia. Stawia również na sprzęt diagnostyczny, na przykład zakup przenośnych aparatów RTG, tak by wykonanie diagnostyki obrazowej nie wymagało przenoszenia pacjenta covidowskiego na przykład do pracowni, tym samym narażania większego obszaru szpitala na potencjalną infekcję COVID. Bardzo liczymy, że także w tym zakresie współpraca z administracją rządową się poprawi. Może dzisiejszy sejmik to zmieni.
Dziękuję bardzo. I kolejne pytania. RMF Max, Przemysław Mzyk. W budżecie obywatelskim Mazowsza znalazły się projekty dotyczące zakupu sprzętu medycznego oraz karetek pogotowia, na przykład dla powiatu mińskiego, regionu siedleckiego, dla Meditransu w Ostrołęce oraz szpitala w Gostyninie. Czy takie zakupy nie powinny być realizowane szybciej z innej puli niż budżet obywatelski?
Jeżeli tak, mogę. No jeżeli... Proszę bardzo.
Halo, halo. No, szanowni Państwo, no, budżet obywatelski jest obligatoryjnym zadaniem samorządu, z którego zrezygnować nie można i to mieszkańcy decydują, na co w danym czasie chcą przeznaczyć przynależne im środki w budżecie obywatelskim. Nie można więc mieszkańcom również zabronić, by w tej bardzo trudnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia również ich myśli, ich pomysły szły w kierunku zakupu sprzętu medycznego, co nie zmienia faktu, że wydaje się, że oba kluby koalicyjne i Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe są zgodne, że w przyszłorocznym budżecie przeznaczymy znaczne środki finansowe na wsparcie naszych Meditransów. To zresztą już się dzieje w ramach projektów europejskich. Szkolimy pracowników Meditransów, dosprzętawiamy, kupujemy środki ochrony osobistej. To jest absolutnie nasze oczko w głowie, by przy tak dużym obciążeniu ratownictwo medyczne działało sprawnie.
Pan marszałek chciał jeszcze coś dodać.
To znaczy tylko tyle, że ten budżet obywatelski i wnioski były składane już parę miesięcy temu. Więc trudno się dziwić, że po pierwszej fali COVID-19 no, część tych wniosków dotyczy ochrony zdrowia. I tak pan Krzysztof tutaj powiedział, my w tej chwili nie możemy wyłączyć tych wniosków, ale oczywiście w tym zakresie, w jakim to jest niezbędne, my sami zabezpieczamy w tej chwili zakupy.
I kolejne pytania, Pułtusk 24, Anna Morawska. Co prawda pytania te... dotyczą, no nie do końca są do nas, powinny być skierowane, ale oczywiście przeczytam. Czy i kiedy w powiecie pułtuskim będzie możliwość wykonania testu? Czy fakt, że w danym powiecie nie ma możliwości wykonania takiego testu jest zgodny z prawem? Osoby, które są skierowane na test, muszą go wykonać we własnym zakresie. Najbliższe szpitale wykonujące takie testy są na przykład w Ciechanowie lub Makowie Mazowieckim. Jak osoba niezmotoryzowana, która musi przemieścić się bez pomocy osób trzecich, ma dostać się do innego miasta na badanie? I ostatnie pytanie. Zgodnie z informacją przekazaną przez starostę pułtuskiego, szpital powiatowy GajdaMed jest w gotowości do przekształcenia jednego z oddziałów na zakaźny. Co musi się wydarzyć, aby tak się stało? Co to oznacza dla pacjentów z innymi dolegliwościami niż koronawirus? Czy pan marszałek by chciał podnieść?
Tak. No to tak jak wcześniej już mówiłem, proszę Państwa, to są decyzje na poziomie wojewody, poziomie administracji rządowej. My tutaj na to nie mamy wpływu. To też proszę pamiętać, że szpital w Pucku to jest szpital w gestii powiatu, chociaż jest to prywatna spółka, ale jest w gestii powiatu pułtuskiego i tutaj decyzje wojewody o przekształceniu łóżek no, będą niosły sobie takie konsekwencje, że zależy jaki oddział zostanie przekształcony. Tak na marginesie ja chcę powiedzieć, że w Pułtusku jest szereg powierzchni w stanie surowym, do tej pory niewykorzystanych i może to jest taki moment, w którym powinno się je pilnie wykończyć i dostosować teraz do leczenia chorych na COVID, a w przyszłości do leczenia na przykład długoterminowego. Natomiast jeżeli chodzi o zapewnienie testów, no to też to musi być zrealizowane na poziomie powiatowym. No, jeśli tam nie ma odpowiedniej bazy, czyli odpowiedniego laboratorium, no to trzeba takie laboratorium po prostu zakupić. To jest pytanie, czy jest kadra, która mogłaby te badania wykonywać. Zresztą generalnie testy do badania COVID-19, testy genetyczne są coraz prostsze i sądzę, że lada moment to Polska też będzie miała możliwość zakupu takich testów i one będą krótsze niż do tej pory. Cóż, no tutaj jeśli chodzi o powiat pułtuski, to te pani pytania no przede wszystkim powinny być skierowane do administracji rządowej. A jeśli trzeba będzie pomóc w zakupie tego sprzętu, jeśli tam będą wyznaczone łóżka covidowe, to oczywiście postaramy się pomóc.
Dziękuję. Kolejne pytania. Radio Warszawa, Błażej Święciński. Jak wygląda obecnie sytuacja szpitali wojewódzkich? Ile jest wolnych łóżek i respiratorów? To jest pytanie też szczegółowe, także oczywiście odpiszemy tutaj bardzo dokładnie. Czego obecnie najbardziej potrzebują szpitale? Jakie zgłaszają potrzeby? Jak wygląda współpraca między samorządem województwa a wojewodą w zakresie przygotowania mazowieckiej służby zdrowia do pandemii? O tym pan marszałek już też trochę mówił. Oddaję głos.
Proszę państwa, tak jak pani powiedziała, wyślemy dokładne informacje, natomiast sytuacja jest bardzo trudna. Praktycznie w wielu miejscach w szpitalach wojewódzkich są przekroczone, chociażby w Ciechanowie, w Płocku, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym. Praktycznie nie ma wolnych miejsc i niestety mamy taki syndrom, że na przykład czy to na SOR-ze, czy w innych oddziałach oczekują ludzie na miejsca, na oddziałach po wykonaniu testu, że będą mogli być przeniesieni na oddziały, które zajmują się leczeniem COVID-19. Więc tutaj sytuacja jest bardzo trudna, bardzo dynamiczna. Każda doba jest gorsza, tak bym to określił. No i tutaj w tej chwili dochodzimy, tak jak już powiedziałem wcześniej, do pewnego kresu możliwości i jest konieczność przekształcenia kolejnych łóżek. Jeszcze raz powtarzam, naszym celem i naszą wolą nie jest tutaj jakoś napinanie relacji czy utrudnianie relacji między administracją rządową i samorządową. Mamy pełną świadomość, że wszyscy walczymy, wszyscy płyniemy w jednej łodzi i oczywiście w takiej łodzi potrzebni są sternicy i potrzebni są też ci, którzy wiosłują i zasada jest taka, że wszyscy wiosłujemy w jedną stronę. Mamy wymianę informacji z Urzędem Wojewódzkim, ale tak jak zresztą mówimy tu wszyscy jednym głosem, powinniśmy jeszcze poprawić koordynację, jeszcze poprawić dialog, życzliwy dialog, tak bym go określił.
I kolejne pytania. Radio SK, Aleksandra Galant. Jaki jest stan zapełnienia szpitala Wolskiego oraz Brudnowskiego przez pacjentów z koronawirusem oraz jaka jest w tych placówkach dostępność respiratorów? Czy w planach jest doposażenie placówek w respiratory, których na Mazowszu zaczyna brakować? To są dwa pytania od pani redaktor.
Tak, no to są szpitale, jeden jest w trzecim poziomie referencyjnym, czyli Wojewódzki Szpital Zakaźny i tam praktycznie w tej chwili jest taka zasada, że kolejni pacjenci, są wszystkie miejsca wypełnione, kolejni pacjenci no, trafiają tam wtedy, kiedy miejsca się zwolnią albo pacjenci zostaną wypisani, albo skierowani do izolatorium. Z tego co wiem, to udało się uruchomić w ostatnich godzinach czy dniach jakieś miejsca w izolatoriach. No, a jeśli chodzi o szpital Brudnowski, no to również te oddziały, które są przeznaczone dla leczenia COVID-19 są już wypełnione i teraz pewnie będziemy kolejne oddziały musieli przekształcać właśnie dla pacjentów zakażonych.
Radio Oko, Ewa Krupka, Ostrołęka. Jak wygląda sytuacja służby zdrowia w subregionie ostrołęckim? Czy szpital w Ostrołęce jest przygotowany na przyjęcie coraz większej liczby pacjentów z COVID-em? Jak przygotowane są stacje Meditrans na sytuację związaną z coraz większą liczbą zakażeń? Także to są pytania z Ostrołęki.
No proszę państwa, tam sytuacja jest nieco lepsza, tylko nieco lepsza, bo to w dużym stopniu zależy od natężenia zakażeń. Większość zakażeń niestety diagnozuje się obecnie w Warszawie, też w subregionie radomskim, ale to jest zmienne w czasie i ta epidemia na Mazowszu ma taki charakter też okresowego nasilania się w poszczególnych subregionach. Jeszcze stosunkowo w subregionie ostrołęckim nie jest najgorzej. Też oczywiście są obciążone oddziały, które leczą chorych zakażonych. No i ten system się niestety wypełnia. Więc jaki będzie rozwój na przykład już za parę godzin w Ostrołęce? Ja dzisiaj oczywiście nie potrafię tutaj dać takich jednoznacznych odpowiedzi, tak? W każdym razie wszyscy dyrektorzy robią wszystko, żeby pomóc wszystkim ludziom, wszystkim pacjentom. Jeżeli chodzi o transport medyczny, to jeszcze raz powtarzam. Problem transportu medycznego nie polega na tym, że brakuje w tej chwili zespołów, czy brakuje karetek. Tylko te karetki stoją często i zamieniają się w ojomy, tak? Czy w sory, że stoją w kolejkach i ludziom na przykład podaje się tlenoterapię w karetkach, podaje się leki i te załogi tych karetek stanowią jak gdyby oddział intensywnej terapii i czekają na przyjęcie chorego do szpitala. Jeśli ten chory zostanie przyjęty, no to oni muszą przebyć procedurę odkażania i to oczywiście wszystko powoduje, że choć zespołów jest wystarczająca ilość, no to ich blokowanie przy szpitalach powoduje, że rosną kolejki i jest problem, że tak powiem, wydolności systemu. W sensie również no, personalnym, tak, że nie ma zespołów wyjazdowych do kolejnych zachorowań.
I kolejne pytania. Radio 7, Urszula Adamczyk. W ciągu 2 dni po utworzeniu nowy oddział zakaźny w Ciechanowie został zapełniony chorymi na koronawirusa. Czy w planach jest dalsze zwiększenie liczby łóżek na tym oddziale? Drugie pytanie. Ciechanowski oddział powstał kosztem oddziału wewnętrznego, które szpitale przejmują pacjentów, którzy zgłaszają się na oddział wewnętrzny. Czy zostało to jasno wskazane? I ostatnie pytanie, co prawda wykraczające poza kompetencje samorządu województwa. Czy brane jest pod uwagę tworzenie oddziałów z łóżkami covidowymi w szpitalach powiatowych, czyli tam, gdzie liczba zakażeń jest duża, na przykład w Przasnyszu?
Jeżeli mogę... Po pierwsze, wydaje się, że szpital Ciechanowski już dociera do granic jakby możliwości rozszerzania łóżek covidowych bez szkody dla innych oddziałów, więc musimy mieć świadomość, że zwiększenie łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowskich będzie się wiązało z wyłączaniem kolejnych oddziałów szpitalnych i niestety z pogorszeniem zaopatrzenia w świadczenia medyczne w tych zakresach. No, byłoby może troszeczkę lepiej, gdyby ta propozycja zresztą pana dyrektora szpitala w Ciechanowie, bo on jako jeden z pierwszych zawnioskował o stworzenie kontenerowych pomieszczeń na pretriaż i potem no może wstępną diagnostykę, izolację i hospitalizację pacjentów COVID. Tam z pewnością mógłby stanąć taki kontenerowy oddział. Może możemy liczyć tutaj na taką współpracę, jak ma miejsce w Płocku. Jeżeli w sprawie szpitali powiatowych, w tym szpitala Przasnyskiego, oczywiście to jest poza kompetencjami samorządu województwa, ale mam informację, że wojewoda mazowiecki zwrócił się do większości szpitali powiatowych o przygotowanie się na 2 scenariusze, czyli uruchomienia łóżek covidowych z jednej strony, a drugi scenariusz zmiany całego szpitala na jednoimienny covidowski, więc na tą okoliczność dyrekcje muszą być przygotowane, że taka decyzja wojewody może w każdej chwili się pojawić.
Dziękuję. Kolejne pytania. Echo powiatu Sochaczewskiego, Iwona Skumiał. Co prawda pytania te też nie do końca do nas powinny być skierowane. Z sytuacji w Sochaczewskim Szpitalu Powiatowym wiemy, że pacjenci hospitalizowani z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem czekają na wyniki testów nawet 4 dni i więcej. Dyrekcja podkreśla, że ta sytuacja bardzo komplikuje pracę. Czy są podejmowane działania, by rozwiązać ten problem? I drugie pytanie, szpital powiatowy w Sochaczewie został zobowiązany do utworzenia odcinka covidowego w trybie natychmiastowym. Nie poszły za tym żadne pieniądze. Potrzebne drzwi i śluzy ufundowały lokalne firmy. Czy są środki finansowe w NFZ na tworzenie oddziałów covidowych?
Tak, no może spróbuję odpowiedzieć, chociaż to jest trudne. Znaczy generalnie dzisiaj mamy taką sytuację, proszę Państwa, że no wszystkie siły i środki muszą być kierowane w pierwszym rzędzie na walkę z wirusem i na walkę z zakażeniami COVID-19. I dysponowanie tymi łóżkami w całości jest w rękach struktur rządowych. I decyzje wojewody mogą obejmować nawet całe szpitale, nie tylko ich oddziały. Nie ma na to dodatkowych pieniędzy ani w budżecie powiatów, ani w budżecie województwa. To są wszystko działania doraźne. No i bardzo dziękujemy tym ofiarodawcom, tym sponsorom, którzy pomagają szpitalom naszym, powiatowym, wojewódzkim, wszystkim szpitalom. To jest bardzo cenna inicjatywa, że tak się dzieje. Natomiast na te rzeczy w NFZ-cie pieniędzy moim zdaniem nie ma, bo do tej pory też nie było i cały system jest potężnie zadłużony, bo pamiętajmy, że przed jeszcze pojawieniem się epidemii te długi były między 14 a 15 miliardów złotych. Szpitale są niewydolne finansowo i powiatowe, i wojewódzkie. Na poziomie wojewódzkim no my sobie z tym radzimy, bo dopłacamy z budżetu, czy to naszego, czy ze środków unijnych, ale też wspomagamy szpitale powiatowe ze środków unijnych i robimy, co możemy, żeby też tym szpitalom pomóc. Chociażby w szpitalu powiatowym w Sochaczewie sam przekazywałem sprzęt medyczny, mobilny rentgen, po to, żeby pomóc tej jednostce. Natomiast tutaj rząd musi znaleźć taki sposób, żeby na bieżąco finansować z budżetu państwa niezbędne inwestycje czy niezbędne zakupy. No to jest w tej chwili kluczowa sprawa. Ja rozumiem, że tych potrzeb na poziomie budżetu państwa jest nieskończona właściwie ilość, ale ochrona zdrowia jest w tej chwili kluczem do tego, żebyśmy wyszli w ogóle jak najmniej, mówiąc tak, jak najmniej poobijani, tak, żeby straty były jak najmniejsze w sensie tych, którzy utracą życie i zdrowie. Więc ja bym powiedział, że teraz każda forma pomocy, każda forma aktywności i wsparcia jest bardzo potrzebna.
Ja tutaj pozwoliłam sobie udostępnić slajdy dotyczące wsparcia, którego udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jako pierwsze województwo uruchomiliśmy projekt unijny 255 milionów złotych z Unii na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu. I proszę zwrócić uwagę, 17 milionów sztuk środków ochrony osobistej, maseczki, kombinezony, rękawiczki, gogle. To wszystko zostało przekazane i przekazujemy na bieżąco do mazowieckich szpitali. Blisko 40 tysięcy sztuk wyposażenia. Ten sprzęt również trafia i trafiał do mazowieckich szpitali. 1130 sztuk aparatury medycznej. To są respiratory, aparaty RTG, aparaty EKG, USG, defibrylatory. Także bardzo, bardzo potrzebny sprzęt, który sukcesywnie przekazujemy. I oczywiście też pojazdy, karetki i innego typu pojazdy dla pogotowia. Dobrze, i przejdźmy do kolejnych pytań. KRDP Płock, Michał Siedlecki. Gdzie na terenie Płocka i okolic planowane są izolatoria i szpitale polowe? Prezydent Płocka zaproponował lokalizację w budynku byłej szkoły podstawowej przy ulicy Miodowej. Czy jest ona rozważana? Drugie pytanie. Sytuacja w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku staje się coraz poważniejsza. Brakuje personelu, przybywa pacjentów covidowych, zamknięto chociażby kardiologię. Czy planowane są jakieś działania mające ratować sytuację?
No myślę, że już w dużym stopniu odpowiedziałem na te pytania. Pan dyrektor Stanisław Kwiatkowski jest w stałym kontakcie z nami i z administracją rządową. Ten szpital tymczasowy na 200 łóżek ma być zbudowany w sąsiedztwie naszych obiektów w szpitalu wojewódzkim. Co do izolatoriów, to takie izolatorium było. Później latem, ponieważ nie było takich potrzeb, zostało moim zdaniem wygaszone, ale w tej chwili być może pilnie powrócić i tutaj współpraca z jednym z hoteli jest przewidziana i taki izolatorium będzie uruchomiony.
I kolejne pytania z Płocka. Petronius, Agnieszka Stachurska. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku właściwie nie ma już miejsc dla osób chorych na COVID-19. Karetki z osobami, które mają potwierdzone zakażenie, stoją po kilka godzin czekając na przyjęcie pacjenta. Jaki jest plan awaryjny w tej sytuacji? Jakie działania zostaną wdrożone, aby chorzy nie musieli czekać w karetkach, a ratownicy medyczni nie byli w ten sposób narażeni na zakażenie? I drugie pytanie. Mówi się od jakiegoś czasu o powstaniu w Płocku szpitala polowego. Jakie są realne szanse na jego utworzenie? No i tutaj znów przytoczona informacja. Prezydent Płocka zaoferował w tym celu budynek po szkole numer 15.
Także myślę, już na to pytanie. Pani rzecznik. No chyba już odpowiedziałem na to pytanie dwukrotnie.
Tak, myślę, że tak. 7 dni, Katarzyna Skowron. Jak wygląda sytuacja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w związku z tym, że w radomskim szpitalu specjalistycznym zostało wydzielonych 200 łóżek dla pacjentów z koronawirusem? Czy jest zagrożenie, że szpital wstrzyma przyjęcia pacjentów? Czy są podejmowane działania i jakie, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Radomia i powiatu? I drugie pytanie, co z odczynnikami do testów? Czy to prawda, że ich brakuje i kiedy Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu może je otrzymać? To dwa pytania z Radomia. Bardzo proszę.
No tutaj właściwie te pytania są analogiczne jak do poprzednich miejsc czy poprzednich subregionów. To prawda, że subregion radomski od samego początku tej epidemii jest szczególnie dotknięty. To tam były pierwsze ogniska takich dużych zakażeń. Niestety ta sytuacja w dalszym ciągu w tym kierunku się rozwija. No stąd będziemy musieli pilnie przekształcać kolejne oddziały. To oznacza, że oczywiście działalność podstawowa jest ograniczana. No będziemy się starali takie oddziały wyłączać, w których nie jest potrzebna tak zwana pomoc ostra. Tak? Trzeba na pewno oszczędzać oddziały kardiologii interwencyjnej czy oddziały neurologii interwencyjnej, czy tam wszędzie, gdzie trafiają ludzie z zagrożeniem życia. Więc pewnie będą wyłączane takie oddziały, w których no nie potrzeba ratować w takim doraźnym trybie życia ludzkiego. To jest taka sytuacja nadzwyczajna, proszę Państwa. I tak jak powiedziałem, żaden kraj i żaden system nie był przygotowany na tak silną presję. Przed chwilą w Bundestagu pani kanclerz Angela Merkel mówi o tym, że sytuacja też jest krytyczna. Chociaż Niemcy są dużo bardziej od nas krajem bogatym i rozwiniętym, więc będziemy świadkami niestety pewnej dramatycznej sytuacji. Jeśli chodzi o odczynniki i badania, no to oczywiście sukcesywnie ilość tych badań rośnie. Proszę zobaczyć, że na początku tej całej pandemii robiliśmy ich kilka tysięcy dziennie, dzisiaj to jest 60 tysięcy już dziennie. I oczywiście tam, gdzie będziemy mogli pomóc w zakupie odczynników, Często to nie jest problem pieniędzy, tylko to jest problem dostępności odpowiednich odczynników czy odpowiednich testów do badań. Tam, gdzie będziemy mogli, to oczywiście będziemy pomagali. Natomiast niestety ten proces badania ulega też dezorganizacji. Wkłada się pewien chaos w system, tak, z pobieraniem, z badaniem, z oczekiwaniem na wynik, z odbiorem tego wyniku. No, staramy się oczywiście nad tym panować, ale problemy są nieuchronne, bym powiedział. Nie wolno się z nimi zgadzać, ale trzeba robić wszystko, żeby ilość tych badań rosła, tak? I będziemy w tym kierunku działali, ale to jest tylko deklaracja, a to nie jest, ta deklaracja nie ma takiej mocy sprawczej, że od jutra wszystko będzie tak, że w ciągu paru godzin będzie można uzyskać wynik badania.
Dziękuję bardzo i w ten sposób wyczerpaliśmy, odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa pytania. Oczywiście odpowiedzi również pisemne prześlemy zaraz po konferencji razem z dźwiękami i innymi materiałami. I oczywiście prosimy o kontakt i o przesyłanie, jeśli pojawią się jakieś kolejne pytania. Więc serdecznie dziękuję za udział w konferencji i do zobaczenia podczas kolejnej.